Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Gościem dnia Radia Gdańsk jest Aleksander Jankowski, wicewojewoda pomorski, z którym rozmawia Jarosław Popek.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Zacznijmy od spraw miejskich. Wojewódzki Sąd Administracyjny unieważnił plan zagospodarowania przestrzennego dla Brzeźna. Stało się to na wniosek wojewody Dariusza Drelicha. Czy uważa pan, że ta sprawa już jest zakończona?
Chciałbym, żeby tak było, panie redaktorze. Niestety miasto już zapowiedziało, że będzie próbowało kontestować tą decyzję Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. My jako Urząd Wojewódzki zainterweniowaliśmy w tej sprawie, zaniepokojeni tak samo jak i mieszkańcy, którzy od wielu lat wskazywali, że inwestycja planowana w Brzeźnie narusza obowiązujący zarówno plan zagospodarowania przestrzennego, jak i też studium, które jest aktem ogólnym wobec szczegółowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jednakże tutaj już władze Gdańska zapowiedziały, że będą tą decyzję kontestować, jak i wcześniej wspominałem, z czego też zwróćmy uwagę, że wskazują na przyczynę swojego zachowania lub też przyszłego zachowania to, że w składzie orzekającym była, jak oni to nazywają, sędzia z nominacji neo-KRS, co dla mnie jako prawnika jest tym samym też dodatkowo bulwersujące, ponieważ wcześniej jak wyroki ten sędzia brał udział w orzekaniu przy innych wyrokach, to jakoś miasto to nie przeszkadzało. Teraz widzimy, że zapadł wyrok niekorzystny dla miasta, co też dla miasta jest zdziwieniem, ponieważ wiemy, jak to wcześniej też wyglądało i teraz ten argument podnoszą, no co jest dla mnie po prostu bulwersujące i kuriozalne.
Właśnie mówi pan o tym, że miasto będzie się odwoływać wbrew opiniom mieszkańców Brzeźna, wbrew opiniom polityków i działaczy społecznych. Dlaczego pana zdaniem władze Gdańska tak się upierają przy tym?
Znaczy, panie redaktorze, czy moim miejscem jest tutaj dokonywać takich spekulacji? Myślę, że mieszkańcy bardzo dobrze też wiedzą, dlaczego. Nie jest to tajemnicą, że w mieście Gdańsku tak naprawdę rządzą deweloperzy i zarówno za uprzednie prezydentury, jak i obecne, no to interesy deweloperów są przedkładane nad interesami mieszkańców. I tak jak pan redaktor słusznie zauważył, no sami mieszkańcy od samego początku są przeciwni tej decyzji. Jak widzimy, każdorazowe przeprowadzane sondaże, czy to w mediach, czy przez instytucje, wskazują przeważającej mierze, że mieszkańcy są przeciwko, a miasto Gdańsk ponownie, jak przy innych tego typu inwestycjach, przedkłada interesy deweloperskie nad interesy mieszkańców.
No właśnie, bo Brzeźno to tylko jeden z wielu przykładów na to, jakie wpływy mają deweloperzy w Gdańsku. A czy Urząd Wojewódzki monitoruje różnego typu próby podchodów pod atrakcyjne tereny?
Tak, oczywiście. Niestety my jako Urząd Wojewódzki, co już tak naprawdę w świetle obowiązującego obecnie prawa w Rzeczypospolitej Polskiej, jesteśmy dosyć ograniczeni, ponieważ my możemy dokonywać, tak jak w tym przypadku, kontroli tylko pod kątem legalności. No i tutaj akurat mieliśmy rażące naruszenie tej właśnie kwestii, ponieważ miasto w planie zagospodarowania przestrzennego wbrew, znaczy sprzeniewierzyło się po prostu wcześniejszym planom wobec tego terenu, jak i też obowiązującemu prawu i ustawom specjalnie regulującym kwestie zabudowy właśnie w tego typu miejscu.
A dlaczego Urząd Wojewódzki wstrzymał budowę tej kładki słynnej koło Forum Gdańsk?
Tutaj akurat kwestia była taka, że mieliśmy też przypadek naruszenia zabytku. Tutaj pamiętajmy o tym, że to był kanał Raduni, który jest dodatkowo jeszcze zabytkiem na skalę europejską wyjątkowym. To jest ewenement architektoniczny. Jest to akwedukt. No i tutaj mieliśmy przypadek właśnie, tak jak dobrze pan redaktor wspomniał, również w inwestycja Forum Gdańsk. Jest też taką sztandarową inwestycją i przykładem, jak miasto nawet okłamuje własnych radnych, ponieważ przypomnijmy sobie, że radni pierwotnie głosowali nad zupełnie innym projektem tego miejsca i zabudowy tego miejsca. Miało być to wkomponowane właśnie w charakter historyczny. Tutaj przypomnijmy, to jest Targ Krakowy, który przed wojną był takim miejscem reprezentacyjnym. To było miejsce, że jak się wjeżdżało do miasta, to wiedziało się cały majestat Gdańska i pierwotnie inwestycja Forum Gdańsk miała właśnie tak wyglądać. Teraz mamy ten betonowy kolos, który w pierwotnych planach nie był. Pamiętajmy też, że konsultacje z mieszkańcami były prowadzone rok przed oddaniem tej inwestycji. No więc gdzie mamy tutaj zachowany kontakt ze społeczeństwem, jeżeli chodzi o samą inwestycję, czy też właśnie udział mieszkańców w planowaniu rozbudowy miasta właśnie w charakterze historycznego śródmieścia. No jest to przykład, że miasto tak naprawdę rządzi się pod dyktando deweloperów.
W wielu tego typu sytuacjach potrzebna jest moim zdaniem dobra współpraca między Urzędem Wojewody, a chociażby Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. A z tą współpracą ostatnio nie jest najlepiej. Jest szansa na poprawę tych kontaktów?
Jeżeli chodzi o współpracę, to w każdej współpracy, czy to na poziomie samorządu terytorialnego, czy w Urzędzie Wojewódzkim, czy w mieście, czy też między organizacjami społecznymi, szansa na poprawę relacji jest zawsze. Relacje zawsze mogą być lepsze i ja mam nadzieję, że w przyszłości na wszystkich poziomach władzy, czy do administracji rządowej, czy samorządowej, te relacje będą się poprawiały.
A czy konserwator wojewódzki już odpowiedział na to pismo z uwagami pokontrolnymi, które wystosował wojewoda?
Konserwator zabytków jako organ administracji rządowej prowadzi swoje postępowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami i ja jestem pewien, że ustosunkuje się, czy też zastosuje do wszelkich zastrzeżeń, czy też uwag, które pan wojewoda skierował.
To pozostając przy sprawach miejskich, przy sprawach gdańskich, w ubiegłym roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska nałożył na zakład utylizacyjny na Szydułkach 1 000 000 zł kary, ale od roku nic się w tej kwestii nie poprawiło.
No niestety, jeżeli chodzi o samą działalność zakładu utylizacyjnego Szydułki, to też pamiętajmy, że to nie jest pierwsza kara, którą Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska nakłada na ten organ. Niestety miasto pozostaje głuche na zastrzeżenia, co w moim mniemaniu też jest doskonałym przykładem tego, jak miasto tak naprawdę rzeczywiście podchodzi do ochrony środowiska. Co też dosyć ładnie wiąże nam się też tutaj ze wspomnianą wcześniej inwestycją w Brzeźnie, bo pamiętajmy, że w Brzeźnie miasto planuje wyciąć ogromną połać terenów leśnych. Jednocześnie w dalszym ciągu eksploatuje wysypisko na Szydułkach w sposób niezgodny, jak WIOŚ chociażby wskazuje, co tak naprawdę pokazuje, że pani prezydent Dulkiewicz, jeżeli chodzi o ochronę środowiska, to lubi od czasu do czasu posadzić kilka drzewek przy jakiejś reprezentatywnej drodze w mieście, a jeżeli chodzi o faktyczne twarde działania, no to ma, moim zdaniem, niestety przykro mi to powiedzieć, głęboko w poważaniu zdrowie mieszkańców, jak i też przyszłych pokoleń gdańszczan.
Czyli nie widzi pan żadnej możliwości poprawy sytuacji w Szydułkach?
My tak naprawdę jako administracja rządowa możemy jedynie ograniczyć się do nakładania kar finansowych, co robimy, jak i też wskazywania elementów, które miasto powinno wykonać, żeby tę sytuację poprawić. No niestety jest tak, jak jest. Miasto robi swoje, a na nasze zastrzeżenia pozostaje głuche.
To zmieniając temat, jest pan członkiem Solidarnej Polski, formacji, której sztandarowym planem jest reforma sądownictwa, blokowana w dużej mierze przez Komisję Europejską. Dlaczego ta reforma jest taka ważna?
Panie redaktorze, no, tak jak już wspomniano na przestrzeni naszej ostatnich 300 lat historii, jeżeli mówię tutaj o historii europejskiej, no podstawowym gwarantem suwerenności każdego narodu jest trójpodział władzy. No i właśnie nasza reforma sądownictwa ten trójpodział zapewnia. Mamy zwiększoną niezależność sądów, mamy tak naprawdę zwiększoną kontrolę nad tym, jak państwo nasze jest regulowane, jeżeli chodzi o właśnie ten trójpodział władzy, a Komisji Europejskiej to nie w smak, bo tracą swoje wpływy wypracowane za poprzednich rządów.
A jednak przez ten opór dotyczący chociażby Izby Dyscyplinarnej Komisja Europejska blokuje nam wypłatę pieniędzy z Funduszu Odbudowy. Może więc powinniśmy się z pewnych rozwiązań wycofać?
Czy to będzie miało jakikolwiek skutek? Trudno mi powiedzieć, panie redaktorze, ponieważ wcześniej Komisja Europejska wskazywała na inne elementy, które są warunkiem dla wypłaty pieniędzy z Funduszu Odbudowy. No, te warunki były przez polski rząd spełnione. To Komisja Europejska znalazła sobie kolejny warunek, który teraz stawia Rzeczypospolitej Polskiej. Czy po jego wykonaniu będzie jakaś zmiana? Trudno mi powiedzieć. Minister Zbigniew Ziobro wskazuje, tak jak wcześniej wskazywał, że to jest po prostu szantaż. I zwróćmy też uwagę, że dosyć ciekawie wiąże się to chociażby z ograniczeniami klimatycznymi, które Unia Europejska próbuje forsować obecnie, Komisja Europejska, szczególnie na państwa członkowskie. Co moim zdaniem dodatkowo jest w pewnym sensie hipokryzją ze strony Komisji Europejskiej, ponieważ jednocześnie z jednej strony nakazuje państwom członkowskim dostosowywanie się do poziomu emisji, czy też redukcji tychże emisji, czy też udziału paliw kopalnych w produkcji energetycznej. A przypomnijmy sobie, że w samym Funduszu Odbudowy około 38% tych pieniędzy z tego funduszu ma być właśnie przeznaczonych na dostosowanie infrastruktury energetycznej w państwach Unii Europejskiej właśnie pod te nowe normy emisyjne. Więc blokując wypłacenie tych pieniędzy z Funduszu Odbudowy dla Rzeczypospolitej, Unia Europejska jednocześnie uniemożliwia rządowi Rzeczypospolitej Polskiej dostosowanie się do tych wyśrubowanych norm klimatycznych, które do 2030 roku zakłada, że powinniśmy jako Rzeczypospolita Polska spełnić. No, moim zdaniem jest to ogromna hipokryzja ze strony Komisji i pokazuje po prostu taką cyniczną walkę o wpływy i szastanie suwerennością państw narodowych w Unii Europejskiej pod dyktando biurokratów z Brukseli, którzy mają jakiś swój plan nowego zjednoczonego państwa pod nazwą Rzesza Europejska.
A liczy pan na to, że jesteśmy w stanie przekonać Komisję Europejską do naszych racji?
Rząd Zjednoczonej Prawicy posiada merytoryczne argumenty, używa ich. Ja mam nadzieję, że w w Komisji Europejskiej w Brukseli zauważą, że nie tylko Rzeczypospolita Polska stoi na podobnym stanowisku, coraz więcej państw członkowskich zaczyna podzielać polskie stanowisko wobec tej sprawy i miejmy nadzieję, że presja ze strony państw członkowskich wpłynie na biurokratów w Brukseli, żeby jednak przejrzeli na oczy i zauważyli, że tylko dialogiem są w stanie coś w Unii Europejskiej wypracować.
To teraz chciałem spytać o zbliżającą się wielkimi krokami fuzję Orlenu i Lotosu. Jest pan zwolennikiem tego rozwiązania?
Jak najbardziej. To jest projekt, który jest już realizowany od kilku lat. Zwróćmy też uwagę, że jest to ogromna szansa dla polskiej gospodarki, jeżeli chodzi chociażby o nowe technologie. Już wcześniej prezes Obajtek wskazywał, że w procesie tej fuzji podjęliśmy współpracę z chociażby saudyjskim gigantem Saudi Aramco, jeżeli chodzi o produkcję surowców petrochemicznych, co dla nas jako kluczowego gracza, jeżeli chodzi o rafinację nieprzetworzonej ropy naftowej tutaj w tym naszym regionie środkowo-wschodnioeuropejskim, jest szansą na powiększenie inwestycji, na zwiększenie kapitału i też tak naprawdę nowe technologie, jeżeli chodzi o wydobycie i przetwórstwo, co oczywiście przełoży się w późniejszym czasie na wzrost zarówno Orlenu, jak i wzrost gospodarczy Rzeczypospolitej.
A nie jest panu trochę żal tego, że marka Lotos zniknie?
Można powiedzieć, że po części zniknie, po części nie zniknie, ponieważ to nie jest likwidacja Lotosu, tak jak opozycja często wskazuje, to jest fuzja, to jest przejęcie, co jest normalnym krokiem na wolnym rynku gospodarczym i to jest krok nie tylko dokonywany w Polsce. Zwróćmy uwagę, że w innych państwach, nie tylko europejskich, ale również azjatyckich, czy też państwach Ameryki, jeżeli chodzi o takie kroki, są również dokonywane pomiędzy spółkami, które posiadają kapitał Skarbu Państwa, tak jak w przypadku i Lotosu, i Orlenu. I tak naprawdę obecnie ten krok jest krokiem rozsądnym i krokiem koniecznym do dalszego rozwoju polskiego rynku energetycznego.
A co pan sądzi na temat krytycznych głosów na ten temat ze strony głównie polityków Platformy Obywatelskiej?
Znaczy, no, politycy Platformy Obywatelskiej krytykują ten pomysł obecnie, jednakże milczeli, kiedy były pomysły sprzedaży Lotosu spółkom zagranicznym. No, jest to hipokryzja, jest to pewien cynizm, jest to tylko i wyłącznie walka polityczna i tak naprawdę ja apeluję do polityków opozycji, aby przedłużyli swój prywatny interes partyjny, przedłużyli interes narodowy ponad swój prywatny interes partyjny i zrozumieli, że w przypadku, jeżeli chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, co po części przekłada się też na bezpieczeństwo suwerenności i niepodległości, bo obecnie bez energetyki nie można mówić o niepodległości, i przyłączyli się do tego projektu, bo to jest projekt na następne kilkadziesiąt lat, a nie do kolejnych wyborów.
No i widzimy właśnie, co się dzieje teraz na rynku energetycznym, że staje się ona, energetyka staje się taką bronią, co widać chociażby na przykładzie Rosji. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
Ja również dziękuję.
Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Gościem dnia Radia Gdańsk był Aleksander Jankowski, wicewojewoda pomorski, z którym rozmawiał Jarosław Popek. Radio Gdańsk za 18 minut 9.